No, tośmy wystartowali się, odliczanie zrobiło się, pośmialiśmy trochę. Czarne z białym, pierwszy odcinek. Nie wiemy jeszcze, co z tego wyjdzie, ale mamy dzisiaj pierwszy odcinek i pierwszych gości. Jak się czujecie z tym, że jesteście pierwsi?
Takich pytań miało nie być.
Ale wiesz, nie ma pytań, które nie można zadać, no.
No,
Zaczynamy
to
coś
idziemy.
nowego. I to tak,
Tak,
no.
jesteśmy pierwsi, nie ostatni.
Tak, dużo się jeszcze mamy nadzieję, że wydarzy. Chcemy się przede wszystkim podzielić tym, jakby co robimy i co jakoś tak też opisuje nas jako i braci, i tych mieszkańców tego klasztoru. Więc pewnie trochę jeszcze dzisiaj będzie można na ten temat opowiedzieć, ale to za chwilę, bo teraz wjeżdżamy z czołóweczką i po czołóweczce widzimy się znowu. No dobrze, więc widzimy się po raz kolejny. Już teraz wszystko jest jasne. Zaczęliśmy pierwszy odcinek. Dzisiaj moimi gośćmi są Tomek Gaj i Łukasz Kubiak. Bracia, którzy poza tym, że są księżmi, że są kapłanami, to oprócz tego jeszcze zajmują się między innymi psychoterapią. I dzisiaj pewnie też trochę będziemy się chcieli na ten temat wypytać, dowiedzieć, usłyszeć od was, co to jest, to czym się zajmujecie. No i właśnie, jakimś takim znakiem firmowym was jest TABGA, czyli ośrodek. Co to jest w ogóle i co byście mogli na ten temat powiedzieć?
To jest takie wielkie dzieło. To jest dwuosobowy ośrodek, który nazywa się Dominikański Ośrodek Formacji i Rozwoju TABGA. No a TABGA to jest chyba znane słowo, tak przynajmniej z
Nie, no
kręgów
właśnie nie jest
biblijnych.
znane. Co ty? Nie jest znane zupełnie.
Jeszcze
Właśnie to
nie?
miałem zapytać.
Tyle robimy. Już tyle robimy, żeby było znane.
Myślę, miałem zapytać, co to za tą nazwą
Tak jak
stoi, nie?
Sankofa. Tomek napisał,
Tak.
współpisał książkę pod tytułem Sankofa. Po prostu pamiętam, że jak pierwszy raz usłyszałem to słowo, to z tym sarkofagiem się kojarzyło. Jestem ciekaw, jak się TABGA kojarzy.
No właśnie, co się za tym
No,
kryje?
ale TABGA, znaczy wszystkie te słowa takie obce, one mają coś takiego niezrozumiałego, ale też mają coś takiego zapraszającego do tajemnicy, nie?
No.
Tak mi się wydaje. I TABGA to jest... Długo myśleliśmy zresztą nad tą nazwą i w końcu wymyśliliśmy TABGA, bo to jest słowo, które...
Oni wymyślili.
Właśnie, jacy oni?
Dobrze, dobrze.
No, dobrze,
Nie, no
no.
my wymyśliliśmy, tak? My wymyśliliśmy.
No.
Bo TABGA to jest coś takiego, co łączy i oddaje istotę tego, czym się zajmujemy. To znaczy, po pierwsze jest to miejsce w Ziemi Świętej, w Galilei dokładnie, w której zresztą byliśmy. I to jest miejsce, które... To jest zresztą słowo arabskie. Miejsce rozmnożenia chleba i ryb, związane z trzema zresztą wydarzeniami
To tam jest ta
ewangelicznymi.
mozaika taka, nie?
Tak, tam jest ta
No, no,
mozaika,
no.
dwie ryby i
Dwie
pięć
ryby i pięć
chlebów.
chlebów.
Drugie wydarzenie biblijne to są błogosławieństwa, góra błogosławieństw. I trzecie to jest spotkanie Piotra po zdradzie, czyli
Z
miejsce
Jezusem.
prymatu. Tak,
Ta,
spotkanie
aha,
Piotra z
tak.
Jezusem po zdradzie. No i każde z tych wydarzeń ewangelicznych ma swoje znaczenie i łączy w sobie coś, co jest ludzkie, czyli taką naszą nogę, która w naszym ośrodku jest jakoś istotna, to znaczy formacji ludzkiej, z tym, co
Aha.
jest Boże, duchowe, czyli z formacją duchową.
Aha.
To się staramy robić. A to powiedzmy może o tych trzech, nie? Co te wydarzenia
Ktoś bym
znaczą?
powiedział, że ta TABGA, właśnie to arabskie słowo, to jest po grecku to było heptapegon, czyli siedem źródeł. To też jest
Tak.
ciekawe, nie? Że ta
Źródło to
siódemka,
pełnia jakieś, nie?
symbol
Tutaj.
pełni,
Aha.
źródła, nie? Czyli jakiś powrót do źródeł. Może być
No, no,
takie
no.
mnóstwo skojarzeń i konotacji, ale szczególnie przez te jakby trzy miejsca i wydarzenia
Tak, zresztą
biblijne.
to, co dla nas było jakoś istotne, jak szukaliśmy, myśleliśmy może źródło, ale to już wszystko takie zaklepane,
Tak,
nie?
tak, tak.
Więc to heptapegon, czyli te siedem źródeł, czyli jakiś symbol pełni, bardzo się odnosi do tego, co jest naszym hasłem. To
Tak, właśnie w waszej stronie jest, nie?
tak.
Tak wielką czcionką żyj pełnią
Żyj,
powołania.
tak, żyj pełnią
Aha.
powołania.
No to tak naprawdę, bo to też nie jest jakby... Ośrodek, tak? Bo to tak, tak trochę brzmi. No to jest coś, co po prostu jest dużym kawałkiem naszego życia, aha, naszych poszukiwań, naszego rozwoju, naszego w sensie też każdego z nas z osobna, nie? Jakichś poszukiwań, rozwoju, pragnień. I no, przyszedł taki moment, w którym doszliśmy do wniosku, że...
3 lata temu, nie?
Tak, że już najwyższy czas, a już o wiele wcześniej o tym marzyliśmy, rozmawialiśmy, że już najwyższy czas... też już jakby coś z siebie dawać, aha, nie? Wręcz nawet to nie, nie tylko na zasadzie takiej, no to już tak wszystko mamy, to my będziemy dawać, tylko że to jest takie, że to czujesz po prostu, że to musi wejść w jakiś obieg, nie? Że to musi się jakoś to doświadczenie wymieniać, a szczególnie też jakby patrząc, i myślę, że to jest takie bardzo dominikańskie, dominikowe, z jakimś takim też współczuciem, nie? Że naprawdę wielu duchownych, wiele osób konsekrowanych, bo szczególnie jakoś do nich, w ich stronę się tak dedykujemy.
No właśnie, bo to samo już to nawet to, że i pełnią powołanie nam się też od razu kojarzy, nie?
Tak, to tak też, żeby nie oderwać, taka... bo przecież ludzie normalnie świetcy mają powołania, dokładnie, wszyscy mamy jakieś powołanie, to nie chodzi o to, że jakieś powołanie, to znaczy, że się jest księdzem albo zakonnikiem, albo zakonnicą, tylko ale jakoś szczególnie mamy w trosce, w zaangażowaniu, w zainteresowaniu osoby konsekrowane i duchowne. I też sami jakoś doświadczając w naszej formacji, w ogóle na naszej drodze, później już po święceniach, widząc, ile mamy też różnych braków, niedoskonałości, a jednocześnie ile różnych takich potrzeb, zwyczajnych takich narzędzi do towarzyszenia innym, do pracy z innymi. I że to jakoś, zobaczyliśmy, że to trzeba w sobie jakoś połączyć, zintegrować, nie? Że to nie da się tylko być, nie wiem, pobożnym, nie da się być tylko fajnym, nie da się być tylko oczytanym, nie? Że to jakoś wszystko trzeba ze sobą połączyć, pointegrować, nie?
To jest też zawsze jakaś odpowiedź na coś, nie? Bo w sumie terapeutami jesteście już od bardzo dawna, bo to już spory kawał czasu, więc tak, macie też ze sobą mnóstwo doświadczenia w tej dziedzinie, nie?
Długa droga, to prawda.
No i to jakby w którym momencie przyszło taka świadomość tego, że chcecie być jakby próbą odpowiedzi na jakąś konkretną grupę, nie? Jakby kiedy się tak o tym przekonaliście? Co tak o tym zdecydowało? No, że to przede wszystkim jakby w kierunku osób konsekrowanych i duchownych. Chociaż jakby tak sam mówisz, Łukasz, to nie oznacza, że jakby nie pomagacie też osobom świeckim, nie?
Mhm. Tak. Ja praktycznie całe moje życie kapłańskie jestem jakoś związany z formacją właśnie duchownych. Aha. Od samego początku towarzyszyłem braciom formacji.
Coś o tym wiem.
Od niedawna, znaczy w sumie już od 6 lat zajmuję się formacją stałą w naszej prowincji, więc tak naprawdę całe moje życie kapłańskie, czy takie powołanie i misja jest jakoś związane z pracą taką do wewnątrz, nie? W głównej mierze. Nie tylko, ale głównie. I to też pokazuje, czy mi pokazało osobiście, jak wielka jest potrzeba. Ja mówię tylko tutaj o Dominikanach, prawda? Tak, jest tak. Przecież mnóstwo innych braci i sióstr, którzy potrzebują, szukają pomocy. Zresztą też będąc na różnych zjazdach takich formacyjnych, to też nie było jakąś tajemnicą, że grupa duchownych czy konsekrowanych osób to jest taka naprawdę najbardziej taka zaniedbana grupa pod względem pomocy, szukania rozwoju, też trochę lęku i obawy przed sięganiem po jakieś nowe możliwości, narzędzia.
Chyba też jednocześnie mentalnie silniej zamknięta niż inne grupy, mi się wydaje.
Aha.
Nie?
A zasadniczo może czasami, bo samo chyba nawet to takie...
W ogóle wiesz, pomoc, nie? Chcieć pomóc. Już wiesz, to pomijając to, że w ogóle chęć rozwoju, czyli wiesz, różnego rodzaju warsztaty, jakichś takich miękkich umiejętności psychologicznych, to rodzi... To
spory opór, nie?
Naprawdę tak, to widzimy, że to budzi dużo takiego, takich obaw, oporu. Niektórzy mają też złe doświadczenia, nie? A już psychoterapia, nie? No to tak. To jest w ogóle
zdrada. Ciekawe, bo to jest w ogóle wśród ludzi z takiego średniego, nawet późnego pokolenia, nie? To już samo, że słyszą coś na temat psychoterapii, to się od razu kojarzy z tym, że jest coś ze mną nie tak, więc teraz będą mnie leczyć, nie?
Tak.
Poza tym też taka opozycja, która istnieje pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co psychologiczne.
No właśnie,
na przykład u nas w kościele, tak mi się wydaje, że w Polsce w kościele jest dosyć mocno zarysowany ten ta opozycja. Aha. Natomiast to, co chcieliśmy i co wydaje mi się jakimś jest naszym atutem, ale też polem, to jest to, żeby nie przeciwstawiać, ale integrować. Nie? Żeby pokazać, że tak naprawdę stoimy na tych dwóch nogach i bez... No, nie można chodzić na jednej nodze.
W znajomości siebie.
Nie można chodzić tylko, jeżeli chodzi o... tylko na nodze takiej rozwoju duchowego, a nie też odwrotnie, prawda? Nie można zastąpić rozwoju duchowego czymś tylko psychologicznym. Potrzebne jest jedno i drugie. Nie? I też to jakoś odkrywamy, próbujemy to... mam nadzieję, jakoś mądrze robić, czy staramy się przynajmniej mądrze to łączyć, no bo taki jest człowiek, nie? Tak też Pan Bóg działa, no więc...
No to jest też jakby genialne, tak z mojej perspektywy w ogóle, że to też samemu to odkrywam, a jakby patrząc też na Was, na Waszą pracę, to w jakiś sposób też psychologia i to wszystkie jej narzędzia są też elementami, którymi Pan Bóg się w bardzo konkretny sposób posługuje, nie? Bo jakby... łaska na tym wszystkim też bazuje, nie? Im bardziej jesteśmy świadomi siebie, im bardziej jesteśmy też otwarci na to, żeby siebie poznać i też zbadać, tym więcej chyba mamy w sobie też takiej gotowości na to, żeby też przyjąć od Pana Boga to, co ma nam do dania, nie? Jesteście we Wrocławiu od niedawna, podobnie jak ja, bo to w sumie od czerwca tutaj jesteśmy. I jak to teraz wygląda w ogóle w tym czasie takim trochę dziwnym, trudnym, ta działalność? No bo pewnie mniej wyjeżdżacie, jeśli w ogóle, nie?
Tak, głównie nasza działalność do tej pory, przez te dwa lata, gdy byliśmy w Łodzi, polegała na tym, że dawaliśmy się zaprosić. Znaczy nie mając miejsca, w którym to było na początku nasze marzenie, żeby mieć takie miejsce, dom, ośrodek, coś na kształt domu rekolekcyjnego, ale z takim nastawieniem, że można by przyjechać, odpocząć, pomodlić się, skorzystać z pomocy, rozwinąć różne umiejętności i tak dalej.
Czyli nawet takie miejsce, gdzie można przyjechać z jakimś kryzysem, nie? Który by trzeba może trochę... dłużej się jakoś... czyli na parę miesięcy. Jasne, nawet. Nie?
Tak. Pobyć, przeżyć.
To, nie utraciliśmy tego marzenia. To też nie jest tak, że...
Ale na razie jest zawieszone. Nie?
Tak, tak. Po prostu musieliśmy się też pogodzić, że to nie jest tak, nie? Że sobie chcemy.
To prawda. Tu zresztą trochę trudno byłoby coś takiego stworzyć tak do końca, nie?
Tak.
Gdzie wybrać w Wrocławiu.
Tak, no nie ma na to absolutnie.
Zapewne tak będzie, że po prostu ktoś, kto niedaleko Wrocławia w bardzo pięknym, odosobnionym miejscu przyjdzie i nam coś zaproponuje, bo...
To jest chęcią przyjmiecie.
Tak, tak.
No.
A i tak oczywiście pokonując różne przeszkody od wewnątrz.
A opowiedzcie coś na temat tego, jakby jaki jest ten, że tak użyję tego słowa, wachlarz w ogóle tego, co wy oferujecie jako...
No czekaj, jeszcze dokończę to, że co my teraz robimy.
No właśnie,
to jest
racja.
Wachlarz, to jest wachlarz,
się rozbędziłem, no.
Nie, no to musi być jakaś tutaj ten...
No. Tak.
Ciągłość.
Musi być jakaś integracja też.
Oczywiście,
nie?
Tak, wszystko jest zintegrowane.
No więc rzeczywiście jeździliśmy bardzo dużo i to też jest ciekawe, że w sumie jakoś nie dbaliśmy specjalnie o to, żeby się reklamować, ogłaszać. No to jakieś takie minimalne środki facebookowo, internetowe. Ale tak pocztą pantoflową nagle się okazało, że coraz więcej ludzi czy wspólnot o nas wie i zaprasza.
Tak.
I w tym takim najbardziej rozkręconym roku, czyli tym ostatnim przed pandemią, mieliśmy ze 30-40 takich sesji w roku. Więc to było
wyjazdowych, tak?
Wyjazdowych, tak. Różnej długości, często weekendowych, a czasem troszkę dłuższych. Więc to było dużo. Potem przyszła pandemia, więc wszystko to ucięła. No i prześnieśliśmy się do internetu, jak wszyscy teraz. I głównie pracujemy teraz online. Czyli pracujemy online. Okazuje się, że można robić sesje formacyjne. Mam już takie doświadczenie, pracując z siostrami głównie online. I pracujemy też terapeutycznie online.
Okej. Okay.
Tak, niedługo też rozpoczniemy szkolenie w pracy terapeutycznej.
No tak, bo poza tym, że sami uczyliście się być terapeutami, to teraz jakby jesteście już na takim etapie, że też szkolicie.
Zaczynamy tak, zaczynamy uczyć tej terapii, w której pracujemy.
A coś więcej o tym nurcie, tak krótko, w którym pracujecie?
Tak, nie da się tak krótko.
Właśnie, nie?
No.
Ale możemy powiedzieć bardzo krótko, że to jest intensywna, krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. Aha. Cokolwiek to znaczy. I jest
bardzo krótka nazwa.
Jest TDP.
No.
I to jest taki nurt, który jest przeciwstawiony psychoanalizie, która trwała bardzo długo.
Tak.
Która mogła się ciągnąć przez wiele lat, 7 razy w tygodniu, albo może 5 razy w tygodniu. Aha. Natomiast ten nurt, w którym my pracujemy, jest psychodynamiczny, czyli jest taką spuścizną tego wszystkiego, co jest po psychoanalizie. Natomiast jest różny w stosunku do psychoanalizy, jeżeli chodzi o pewną metodę. Aha. Pracuje się szybciej, bardziej, terapeuta jest taki bardziej zaangażowany, nie jest wycofany. No, to, ale to, o tym można by jeszcze długo rozmawiać.
Tak, bardzo mocno się kładzie nacisk w tym, w takiej tej pracy, współpracy terapeutycznej na doświadczanie, nie? Aha. Nie tyle jakby interpretowanie, myślenie, co doświadczenie.
Czyli nie ma prostych podpowiedzi ze strony terapeuty.
Czyli doświadczanie uczuć, nie? Może być taka bardzo doświadczeniowa terapia, nie?
Jasne.
Mocny akcent się kładzie na wolę, nie? Czy chcesz, czego chcesz, nie ma tam jakiegoś rodzaju zmuszania, nie?
Ale wracając do tego, tak, już teraz wachlarz. Nieco wiemy, wachlarz, właśnie, jak to wygląda, co to się dzieje w ogóle w tej tabce, jak to byście tak zaprezentowali?
No to co, to są takie jakby obszary, w których, może powiedzieć tak, jeden obszar związany z formacją, nie? Z tą formacją ludzką, ale też duchową, jak najbardziej, by, troszkę też wracając do tego, nie, że to, co mówił Tomasz o tym, co też jakoś tak widzimy, że w kościele trochę może w polskim jakoś mocniej to się widzi, albo może my to bardziej widzimy, nie? Że jakoś się przeciwstawia duchowe i psychologiczne.
No,
nie?
No.
Więc przeciwstawia, ale jak co do czego, to po czasie też jesteśmy przecież młodym, prawda, tak, księdzem tak naprawdę, ile 3 lata poświęcenia, nie? Ale już tu rozmawiamy na co dzień, nie? No, to pytasz nas, korzystasz jakby z naszych takich narzędzi, nie? Bo się nagle okazuje, że nam brakuje takich umiejętności po prostu ludzkich, nie? Można być, wiesz, jakoś rozwiniętym duchowo, teologiczną, też mieć jakąś wiedzę, nie? Ale to jest jakby za mało, bo w komunikacji z innymi i tak dalej napotyka się na tyle różnych doświadczeń, a też z nami coś się wtedy dzieje, nie? Że jakoś brakuje nam, okazuje się, że brakuje nam narzędzi, nie? I że się jakoś brniemy w coś czasami, nie wiemy, co robić w różnych sytuacjach, nie? Że one są jakieś takie utknięte.
Też ciągle jest takich rzeczy dużo, które nas mogą zaskoczyć zwyczajnie, nie? Też myślę, że to też dynamika świata też sam powoduje, że człowiek też jest trudnym instrumentem coraz bardziej.
Czyli można powiedzieć, że to jest jakby taka jedna gałązka, nie? Związana z formacją ludzką, a więc tym wszystkim, co jakby służy rozwojowi, czy poprzez zdobycie dodatkowych narzędzi, umiejętności, takich dla innych, ale też takich narzędzi, umiejętności dla siebie, nie? To, co się nazywa samorozwojem przecież, nie?
Poznaniem siebie też,
tak,
nie?
Tak.
Radzeniem sobie w takich codziennych warunkach z różnymi trudnościami komunikacyjnymi, konfliktami, emocjami i tak dalej.
Jasne.
Czyli to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taki obszar, w którym staramy się pomagać tym, którzy towarzyszą innym. To znaczy, jak to robić?
Aha.
Bo nie wystarczy sama chęć pomocy, że ja chcę pomagać i wystarczy mówić aha. Nie wystarczy sama akceptacja i empatia, chociaż są bardzo ważne, ale też trzeba mieć jakąś umiejętność, znajomość tego wszystkiego, co się dzieje w kontakcie i też wiedzieć, co pomoże, a co przeszkodzi, co trzeba umieć, żeby komuś pomóc. A przecież wszyscy księża i osoby konsekrowane często też pomagają innym, nie? Są ludźmi, do których przychodzą inni, mówiąc pomóż, to potowarzysz mi, nie? I też jest taki obszar, w którym towarzyszymy, czy pomagamy, jak to robić,
nie?
Żeby się samemu nie utopić.
To jest takie fajne, mi się to podoba a propos tego pomagania tym, którzy pomagają innym. Nasz taki przyjaciel, mentor i też ktoś, kto nas szkolił i dalej nas szkoli, rozwija w psychoterapii, John Fredrickson, taki Amerykanin, to on jest jakoś tak zafascynowany tym naszym pomysłem i w ogóle taką perspektywą, mówi, słuchajcie, to jest po prostu świetne, bo zobaczcie, jaki to jest wpływ, ile to się dobra dzieje, jak pomagasz tym, którzy pomagają innym, nie? Że to się coś tutaj dobrego rozprzestrzenia.
Ale to jest też niesamowicie dominikańskie, tak sobie myślę w ogóle, że to jakby nawet to nasze hasło o dzieleniu się owocami swojej własnej kontemplacji, to jest też niesamowite, nie? No bo przecież wy też sami przez to, że siebie poznawaliście, poznajecie cały czas, no to też jakby dzielicie się tym, co sami odkrywacie. To myślę, że to jest w ogóle jakieś taki bardzo też nasze po prostu. Tak. Nie?
W takim języku bardziej ascetycznym czy duchowym to się nazywa formacją formatorów.
O. Nie? Tak. Tak. To co Pan Jezus też robił, nie? Formacja uczniów, prawda? Tak. Którzy później ewangelizowali. Nie? Jest coś takiego. Oczywiście to też nie jest tak, że my takie mamy takie mamy uczucia, takie doświadczenia i tak się nimi dzielimy, nie? To ma bardzo jasną strukturę, nie? To jest ponazywane, to jest, można powiedzieć, sprawdzalne w takim znaczeniu warsztatowym, nie? To nie jest tylko tak, że po prostu mamy taką potrzebę mówienia, że chcemy pomagać tym, którzy pomagają innym, nie? To jakby...
Ale na przykład, jestem duszpasterzem, nie? Jest kilka, przynajmniej kilka takich sytuacji, które bywają problematyczne, że czy to jest, nie wiem, w rozmowie duszpasterskiej, czy to jest jakaś sytuacja duszpasterska, nie? Jakby są takie sytuacje, w których rzeczywiście człowiek staje przed ścianą i jedyne, co można zrobić, to powiesić białą flagę, nie? Bo nie wiem, co mam zrobić dalej. Nie wiem, jak mam sobie z tym poradzić. I teraz, idąc z tym do was, jakby co ja mogę dostać? W sensie, co w jaki sposób możecie mi pomóc w takiej
sytuacji? Nie wieszaj białej flagi, tylko wieszaj taką wywieszkę, zaraz wracam. Poszedłem na superwizję.
Czyli superwizja.
Z drugiej strony, tak byś zapewne dostał pochwałę od nas najpierw. Tak, że powiesiłeś białą flagę, a nie udajesz, rozumiesz, że wiesz, że możesz, nie? Bo czasami to jest naprawdę kłopot, nie? Jak ktoś, wiesz, widzi, że coś to nie idzie w dobrą stronę, nie? Że coś tu się kitwasi, ale wiesz, robi z siebie, wiesz, mentora i tak dalej, nie?
Zmusza, tak, ale biała flaga, bo ona raczej sugeruje, że się poddajesz zupełnie, nie? Ja bym myślał coś takiego, rację, że ty się nie poddajesz zupełnie, mówisz, już teraz ty jesteś bezradny, ja jestem bezradny, wobec tego już możemy siąść i płakać razem. Aha. Tylko chodzi raczej o taką sytuację, w której ty w tym momencie nie wiesz, co zrobić, ale chcesz się tego dowiedzieć. Ten zasadniczy moment, że ty chcesz się dowiedzieć.
I co ja mogę z tym zrobić?
No i temu służy właśnie superwizja, nie?
Czyli jakby to wytłumaczyć, czym jest superwizja?
W takiej pracy psychologicznej, każdy pracujący psychoterapeutycznie powinien mieć superwizję, czyli taki rodzaj spotkania z kimś, kto jest mądrzejszy od niego.
Okej.
Żeby zobaczyć, bo nikt nie jest też sędzią dokładnie we własnej sprawie, żeby zobaczyć z boku i podpowiedzieć, dlaczego ten proces terapeutyczny utknął, nie idzie, zatrzymał
Czyli
się.
Czyli takie skonfrontowanie się
trochę. Konfrontacja, nie wiem, czy to jest najlepszym słowem. Mhm. Najlepszym słowem to chyba jest pomoc. To znaczy, jak pomóc tej osobie, która pomaga, żeby lepiej pomagała lepiej.
Tak, żeby ona rozumiała, nie? Co się dzieje. Też, że jakby ona czasami też podlega jakimś procesom, nie? W tej interakcji. Aha. Czasami to jest też takie przekonanie, że super, wy terapeuci to musicie mieć superwizję, nie? Innymi słowy, księża nie muszą i tak dalej. Bo wy się tego tak nasłuchacie i wy musicie jakby, czyli superwizja to jest trochę taki, jak to nazwać?
Śmietnik,
wiesz, tak, że po prostu spuszczasz całą tą taką wodę, wiesz, śmierdzącą, nie? I że to w ogóle tak musi z ciebie zejść, bo ty po prostu coś nosisz. Już samo to, że jeżeli faktycznie ty w jakichś spotkaniach, współpracy z kimś czegoś się nałykasz i coś nosisz, to już jest dobry powód do superwizji, bo coś tu nie gra, nie?
A w ogóle uważacie się za ludzi takich hiperodpornych na coś takiego?
To nie jest kwestia odporności, to jest kwestia tego, że pomagając innym jakimś takim rodzajem umiejętności jest coś takiego, żeby pomagać z dużym współczuciem i empatią, a jednocześnie nie brać na siebie czyichś problemów, nie? Bo branie na siebie czyichś problemów nie pomaga.
Tak, ale to nie jest tak, że wiesz, że jakby niebranie, nie? Czyli ja się zajmuję niebraniem tego, nie? Czyli to nie jest moje, to nie jest... Nie, to się bierze z takiej, wiesz, twojej wewnętrznej świadomości, integralności, że to nie jesteś ty, nie? Że jakby ty jesteś tą osobą, która naprawdę czasami cierpi strasznie, nie? Czy ma jakieś naprawdę okropne doświadczenia, nie? Wzruszające, wiesz, gdzie to budzi w tobie też mnóstwo wzruszenia jakiegoś, nie? Czy złości, nie? Ale cały czas z taką, wiesz, jakby z taką świadomością, może być z takim jakby jeszcze dodatkowym umysłem, który to monitoruje, nie? I mówi, aha, tak, to w tobie też budzi jakąś reakcję, nie? Ale też zobacz, czy to jest twoja reakcja, czy to jest jakby z ciebie, z twojego kawałka, twojej historii, czy to jest od pacjenta, nie? Czy jakoś ty to kupujesz, a być może jest tak, że ty przeżywasz coś, co właściwie on powinien przeżywać, czy ona, nie? Mhm. Ale jakoś tak się tu stało w tym
kontekście. Tak to zaczynasz ogarniać.
Dokładnie, nie? No. On opowiada straszne rzeczy i jest zadowolona, ty po prostu jesteś w szoku, wstrząśnięta, bo chce się płakać. Spadło. Dokładnie, nie? Mhm. Coś tu nie gra. Mhm. To jest, do tego jest superwizja, nie? Żeby właśnie to zrozumieć.
Aha. Czyli superwizja to jest też coś takiego, co wszyscy terapeuci mają, czy powinni mieć, a coraz częściej się też zaczyna, że mają ją formatorzy.
Aha.
Nie? Brałem udział w takich superwizjach. Zresztą organizujemy takie superwizje też dla formatorów.
Dla formatorów. Tak. No właśnie, czyli to druga gałąź.
Tak, i przełożonych.
Przełożeni też mają coraz częściej superwizje. Fajnie, jakby duszpasterze na przykład mieli superwizję, nie?
No właśnie, to też pamiętam, że kiedyś żeśmy nawet o tym rozmawiali i to jakoś taki jest taki projekt in progress, wiszący gdzieś trochę w przestrzeni, więc cały czas jakoś tam mamy nadzieję, że do tego się uda powrócić, ale to na pewno. I co jeszcze, bo tak widzę, że strona nam też tu podpowiada, że jeszcze warsztaty i rekolekcje, nie? To
No warsztaty to jest takie no, różne warsztaty w zależności od tego, jakie ktoś ma potrzeby, to mogą być warsztaty komunikacji, organizujemy, jak jeszcze robimy związane z konfliktem.
Komunikacja, jakoś...
życie we wspólnocie, nie?
Warsztat jakby też, to jest jakby forma, nie? Bo jak mówimy warsztat, to tam się od razu kojarzy, że to jest jakby dostarczenie jakiejś takiej umiejętności, tak. Nie? Ale też jakby to jest forma, chodzi o, bo na przykład jak mamy takie sesje formacyjne, nie? Czyli załóżmy, siostry mają probację, nie?
Znaczy to myślę, że to odnawianie można by powiedzieć ślubów, nawet, nie? Że to można by nawet powiedzieć, że warsztat i ta sesja to jakby są dwie nawet różne trochę rzeczy, nie?
Tak. To prawda, nie? A jednocześnie, że w ramach,
tych sesji.
W ramach tych sesji to jakby nam zależy, nie? Żeby angażować te osoby, które uczestniczą w sesjach, siostry zazwyczaj zakonne, nie? Czyli, że to nie są jakieś tam gadające głowy, wykład czy konferencja, prawda? I później modlitwa. No. Tylko jest dużo interakcji, dużo pracy zaangażowania.
Wspólnej. A czy się w ogóle cieszy dużą taką popularnością tego typu warsztaty? Bo to też trochę co na początku mówiliśmy, nie? Że trochę taki jakiś opór jest przed takimi rzeczami, ale
to,
jak...
To chyba to jest w dobrych proporcjach, po prostu tak to jest jakby popularne, jakby nęcące, jak i budzące obawy i opór, nie?
Najlepsza jest taka sytuacja, kiedy jak przyjeżdżamy do jakichś sióstr i zazwyczaj siostry są przyzwyczajone do tego, że przyjedzie ktoś, będzie coś mówił, więc one siedzą, mają zeszyty często i to pierwsze zaproszenie. A teraz siostry wstajemy i wszystko, i tylko czekamy na taki jęk. Więc wyciągnąć, zaprosić do tego, żeby wyjść z tej ustalonej formy, to jest dosyć trudne, natomiast też to jest nasze doświadczenie, ale też często tych uczestników, że jednak taka forma interaktywna, bo próbujemy też uruchomić różne kanały, czy jest trochę pracy wspólnej, oglądnięcie czegoś, porozmawianie, podzielenie się, zrobienie czegoś, to jest nieporównywalnie większe jakieś takie smaczniejsze owoce na koniec.
Nie? No bo oparte na doświadczeniu, nie? Właśnie nie tylko na takim posłuchaniu, nie? Jakby i dalej to samo. Czy to jest też fascynujące dla nas to jest? My za każdym razem po prostu jesteśmy tym jakoś tak zaciekawieni, że ten opór to nie jest taki diabeł straszny, nie? Bo jakby on... Każda grupa, wspólnota prezentuje jakiś specyficzny rodzaj oporu, nie? Bo on jakby coś też pokazuje, że można powiedzieć, że w jakiś sposób zakrywa coś ważnego, nie?
No.
I jak się dobrze pomoże jakby tym osobom zmierzyć z tym oporem i się też jemu jakoś przeciwstawić i go porzucić, to jest ogromna szansa, że coś naprawdę dobrego z tego wyjdzie, nie? Że coś się dobrego odsłoni, nie? Czasami coś trudnego i bolesnego.
Opór jest ze strachem związany, nie?
No tak można powiedzieć, że strach to jest taki dzwonek, który włącza opór. Natomiast
czego się boimy w ogóle tak, kiedy chodzi o tego typu rzeczy?
No opór to jest zawsze coś takiego, co chroni jakieś takie wrażliwe miejsce, które zostało gdzieś dotknięte, uderzone, czy jakoś...
Zaniedbane, nie?
Zaniedbane, tak. I jest związane z jakimś rodzajem bólu. I radzimy sobie w ten sposób, że no po prostu stawiamy taki rodzaj wartowni, nie? która chroni przed tym bólem, żeby go dalej nie odczuwać. Nie? Mhm. Więc jak mamy opór, to wiemy, że tam za tym oporem jest jakieś wrażliwe, bolesne, ale też żywe miejsce. Nie? Więc, więc oddzielając się od tego przez opór, on ma swoje plusy, ale ma też swoje minusy. Plusem jest to, że się czuje bezpieczny, w miarę. Można powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj takiego pseudobezpieczeństwa. Ale kosztem tego jest to, że tracę jakiś rodzaj żywotności, czy życia, nie? Odgradzam się od życia.
Tak. Na przykład taki opór będzie miał, przejawiał się na przykład w formie jakiejś takiej spolegliwości dopasowywania się, nie?
Aha, żeby tylko mieć taki
zakonnym dosyć
spokój,
pożądana, no, no, też, nie? Tak. Pożądana w cudzysłowie, no, nie? Ale tak, jest, mile widziana mimo wszystko postawa, nie?
Tak, no to jest cały w ogóle temat, nie? Takich rzeczy, które się, takich rzeczy, jakichś trudnych czy chorych wręcz, które się przebierają w takie szaty cnót religijnych, nie?
No, no, no.
Tak jak właśnie mówisz, nie? Że uległość można pomylić z pobożnością, nie?
Tak,
no, przepraszam, z posłuszeństwem.
I też z pobożnością.
Tak.
No. Tak, i można powiedzieć, aha, czyli tu mamy coś takiego. Aha, czyli to zobaczmy, co to tak naprawdę przykrywa, nie? Co tam jest za tym, nie? Bo tam jest jakieś coś czułego, coś ważnego, no wiesz, jakiś nerw naruszony, nie?
Tak, 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 tak.
I to jest ten paradoks, że tak jak ty mówisz, nie, że się czujemy bezpiecznie, ale zawsze za jakąś cenę, nie? Czyli można powiedzieć, że ta spolegliwość, ta uległość być...
Musi się wiązać z tym, że ja gdzieś odpuszczam, nie?
Ona zapewne była bardzo... Była najlepszym z możliwych rozwiązań.
Aha.
Nieświadomych oczywiście.
Tak,
nie
tak,
że ktoś tam z któregoś dnia usiadł rano na łóżku, prawda? Po przebudzeniu pomyślał, to zacznę być spolegliwym człowiekiem, nie? Tylko to była jakby taka przystosowawcza strategia, nie? Która w dorosłym życiu okazuje się, no właśnie, nie? Nagle po prostu nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, czego chcemy. W środku mamy wszystko stłumione, inni za nas podejmują decyzje.
I jeszcze tym bardziej we wspólnocie, nie? Gdzie
no,
to wszystko jest...
I żyj pełnią powołania. Tak.
Ale tak, bo pracujecie nie tylko w Polsce, też za granicą i wiem od was, że jest takich kilka sytuacji, że jakby jesteście powtórnie zapraszani w to samo miejsce. To też jakby tak, jak na to patrzę z zewnątrz i tego czasem słucham, to jest też jakiś taki piękny dowód tego, że to w ogóle działa, nie? Tak w takim sensie, że no, że owoce pociągają chęć kolejnych.
Ale ta zagranica to trochę tak, wiesz, to tak brzmi ciągle chyba dla naszego pokolenia, jakoś tak nobilitująco, ale to... To trochę tak jak, wiesz, trasy koncertowe polskie zespoły mają za granicą, nie? Po prostu grają dla Polonii zagranicznej. Nie są nigdzie gdzieś znani, tak? I to jakby nasza taka przygoda zagranicy, tak, to no, jesteśmy absolutnie szczęściarzami. To związane jest z naszym takim spotkaniem z siostrami misjonarkami Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej.
To jest, i one ciekawe, pracują na całym świecie.
Tak. I jest to dla nas jakimś ogromnym zaszczytem i z ich strony kredytem zaufania, bo one, właściwie my współpracujemy z tymi siostrami od naszych początków,
tak,
nie?
Tak, aha.
I one właściwie nam się tak powierzyły, całe zgromadzenie, na 3 lata przygotowując się do swojego jubileuszu, w ogóle 60-lecia, założenia zgromadzenia, nie?
Aha.
A w związku z tym, że są na całym świecie takimi delegaturami, no to łatwiej było, żebyśmy tam pojechali niż one do Polski. To nie zawsze jest tak, nie? Jak one są gdzieś tam w Stanach. Czy... No ale tą COVID to się nawet gdzieś tam i Australia trafiła.
Też byłem w Australii, tak, ale też byłem u polskich salwatorianów, którzy tam mnie zaprosili z sesją taką formacyjną. Zresztą wiesz, to też jest tak, że... Jak na początku myśleliśmy o tym, czy to dzieło, no to czy to jest okej, okay, czy tak rozeznawaliśmy, no, prawda? Czy to rzeczywiście to jest takie dzieło Boże, czy Pan Bóg tego chce, to tak patrzyliśmy i takie 3 kryteria jakoś braliśmy pod uwagę przy rozeznawaniu. Pierwsze to jest to, że jak jedziemy do kogoś, to nas powtórnie zaprasza.
No.
Nie? Mówiąc, to przyjedźcie, bo jeszcze to, a jeszcze to, jeszcze to. Nie? Czyli to jest jedno z tych...
To jakoś potwierdza.
Tak, to potwierdza. Drugie to jest to, czy jacyś bracia chcą do nas dołączyć.
Aha.
Nie? I to też się dzieje, że bracia chcą do nas dołączyć. Zresztą widzimy no, jakieś nie, w ogóle nieporównywalne owoce takiego głoszenia, robienia różnych rzeczy razem.
Aha.
niż byśmy je robili w pojedynkę. Zresztą na początku to siostry się bardzo dziwią, ale dlaczego we dwóch przyjeżdżacie? Bo zawsze staramy się jeździć we dwóch. I trzecia rzecz to było też coś takiego, że sami też mieliśmy takie poczucie, nie? Mhm. Takie subiektywne już, że to jest to, że to jest ta droga. Mhm.
No to w sumie chyba też warto byłoby jakby tak to dopowiedzieć, bo to też dla nas jest taką dużą przygodą i wartością dodaną, to w ogóle praca taka zespołowa. Czyli właśnie nie tylko takie dokładanie się, nie, ale faktycznie no teraz sporo rzeczy tak robimy, możemy tak zrobić jakby a vista, tak? No bo już mamy to doświadczone, przepracowane i tak dalej, nie? Wręcz naprawdę na takich już tam możemy się momentami porozumieć tylko w przerwie, wiesz, że coś tam widzimy, że w którąś stronę trzeba bardziej, nie? Że trzeba na to zwrócić uwagę. Ale to naprawdę było mnóstwo po prostu dni, godzin, tygodni, no, przygotowywania, układania, siedzenia, kłócenia się, niezgadzania, dogadywania, kompromisowania. Ja w ogóle miałem takie nastawienie na początku, że ja nigdzie nie lubię jeździć, ja nie lubię w ogóle obcych
warsztatów,
ludzi,
Boże, jak gdyby kłótnie.
Przecież ja nie cierpię
tego. Ciebie, nie?
Ja indywidualnie, ja osobiście, a nie tam jakieś, a naprawdę teraz dla mnie to jest takie, ja miałem to się przyznaję przed wieloma siostrami. Ja w ogóle mówię, ja nie lubię tych sióstr, mówię tak, nie wiem jak to w ogóle nie wiem jak to z tymi siostrami, tak to mi się wydaje, że to będzie takie nie do przeskoczenia, że to może będzie jakieś takie nienaturalne, nie? No. To się okazuje, że to po prostu jakoś tak piękny świat, wręcz mam wrażenie, że no właśnie jakieś takie niepodobne to do mnie jest. Przedziwne, nie? No. To...
Ja przez te 3 lata to poznałem więcej sióstr niż przez całe moje życie.
A nie, to wiesz, jak już się śmiejemy z tej zbrać, że jak trzeba się dowiedzieć, jak jakieś zgromadzenie ma habit, to się wtedy was pyta, bo wy wtedy wszystko wiecie na ten temat.
To Tomek, pamiętaj. Wszystko myli. Tomek prawie wszystkie imiona wie i wręcz nawet jest w stanie przypomnieć, a siostra mieszkała tutaj, była na tej placówce, co się zmieni.
Teraz to pójdzie w świat, ja będę musiał pamiętać.
Taka lekka presja.
No i ostatnia gałąź, która jest takim też, myślę, że jednak mimo wszystko jednym z najważniejszych elementów waszej działalności, to jest terapia indywidualna. Bo to jednak też sporo czasu wam wypełnia, nie? Czy to jest tak, że każdy jakoś może się dostać do was na terapię? Czy to tak jakby, jak to w ogóle
o,
to
nie,
się dzieje?
Jak tylko mamy miejsce, to tak. No. Tak powiedzieć, że to jest jedno, no, rzeczywiście to jest jakoś ważny element, natomiast właśnie jak powstawaliśmy, nie, to bracia mówią, powstaje ten ośrodek terapeutyczny. I ile to było po prostu gadania z naszej strony wysiłku, żeby mówić, ale my nie jesteśmy ośrodkiem terapeutycznym, my jesteśmy ośrodkiem formacyjnym, nie? Głównie się zajmujemy formacją stałą. Oczywiście jednym z elementów jest też terapia indywidualna, chociaż uczyliśmy się też i grupowej, i terapii małżeńskiej. To w tym momencie prowadzimy głównie terapię indywidualną i to jest jakiś element naszej pracy ważny, ale nie jedyny, nie? Tak jak tutaj, to też z jakiegoś powodu mówimy o nim tutaj jako ostatnim, nie?
Tak.
Chociaż to też jest tak, to znowuż nie jest tak, że my jesteśmy tacy jednolici w tym, nie? Bo na przykład Tomek ma więcej takiej jakby przestrzeni, nie? Takiej, nie wiem jak to powiedzieć, takiego, że ty masz tak, lubisz tak, nie? Że trochę tak, trochę tego.
Ja lubię dywersyfikację.
Tak, ja po prostu jestem taki trochę walnięty na punkcie terapii. Mi jakoś
to jest indywidualne, dla mnie, nie?
Tak, absolutnie, to jest coś, co mnie tak fascynuje i w ogóle... naprawdę no, chcę się rozwijać ciągle w tym i mam taką potrzebę, żeby być taki jak najbardziej skutecznym, pomocnym, jakoś to ciągle sprawdzać, badać, weryfikować. To jest coś, co naprawdę mnie tak ciągle jak to powiedzieć, tak fascynuje, nie? Tak ja nakręca. Tak, tak, absolutnie. Tak, i jest coś takiego, nie? Że ja bardziej tak się więcej, chętniej, tak więcej pracuję też indywidualnie.
No a tak praktycznie teraz jakby już zbierając to wszystko razem, to jakby jak skorzystać z tej oferty, którą ma Tabga? Fakt, udogodnienie jest takie, że rzeczywiście jak się wpisze w Google Tabga, to pierwsza rzecz, która wyskakuje, to wcale nie jest Tabga w Galilei.
Ale nie pozycjonowaliśmy tego.
A widzisz, ale działa. Nie, serio, dzisiaj to sprawdziłem. Nie wiem, jak długo tak będzie, ale może Mossad nas słucha.
Po dzisiejszym filmiku będzie już jeszcze więcej.
Nie, no.
Znaczy, to co, żeby skorzystać, tak. to są potrzebne dwie rzeczy. No. Wielkoduszność i odwaga.
Mhm. I kontakt.
E-mail.
Tak, znaczy wielkoduszność wobec siebie, nie?
Tak.
I odwaga. No bo to zawsze jest tak, że jeżeli jakoś czujemy, że czegoś potrzebujemy jakiejś zmiany, jakiegoś ruchu, jakiegoś kroku, no to jest jakieś ryzyko przecież, nie? No do tego jest potrzebna odwaga. Mhm. Nie? Bo to nie jest przecież, wiadomo, to nie mówimy o jakimś takim lęku, który nas tak paraliżuje, prawda?
Mhm.
No jeżeli to tak wygląda, no to potrzebujemy profesjonalnej pomocy, prawda, nie? Tylko to jest taki rodzaj lęku, no, który no, właśnie budzi opór, nie? Ale tak naprawdę to jest taki rodzaj oporu, który spokojnie pokonuje się najzwyczajniej w świecie odwagą, nie? Ale taką wielkoduszną odwagą, czyli nie na zasadzie, że jak się boisz, to się nie bój, nie?
Tak.
Jak się boisz, to kochaj, nie? I tyle.
Okej.
Okay. A chyba jeszcze wiecie, co nie wytłumaczyliśmy, co to tam znaczy.
No właśnie,
te trzy...
oczywiście, dobra.
Trzecie miało być pół godziny, nie?
No już przekroczyliśmy, ale nieważne. Będziemy już i tak lądujemy powoli.
To jest nie można tak długo, bo to się nie da oglądać później.
No to jeszcze wytłumaczmy na koniec tą tabgę, nie? Bo,
tak,
no.
Tomek ładnie to wytłumaczy.
Ja? Tak? Nie. Ja jedno, a ty dwa, dobra?
Nie, no to czekaj, jak będziesz ty ładnie wytłumaczysz, to ja jedno, a ty dwa.
Nie, bo jak ty mówiłeś o tym kryzysie, prawda? Tak. O tych kryzysach, to mi się to właśnie skojarzyło. Już wtedy miałem to powiedzieć, ale mnie zagadaliście.
Ale jeszcze tylko chciałem powiedzieć.
Że to jest związane właśnie ze spotkaniem Piotra po kryzysie z Jezusem.
No.
I Piotr zdradził Jezusa, myśli, że jego powołanie się kończy, bo jest właśnie się wywrócił, zdradził i wrócił do łowienia ryb. Natomiast właśnie w Ewangelii Świętego Jana jego powołanie dopiero się zaczyna. Nie? I tak jest często w wielu sytuacjach ludzi, którzy żyją powołaniem, nie tylko zakonnym czy kapłańskim, ale myślę, że też również małżeńskim, że powołanie może się zacząć właśnie po tej zdradzie, wywrotce, kryzysie, nie? Że to nie musi być ostatni akord mojego powołania czy kropka, ale dopiero jakieś otworzenie jakiegoś nowego rozdziału.
Albo przypomnienie też czegoś, nie?
Tak,
ciekawe jest też, że Jezus tam powtarza ten schemat powołania, tak. Nie? Więc to jest też jakby odnowienie czegoś, tak. Co już gdzieś tam było i jest w pamięci Piotra, nie? Jakby w jego doświadczeniu też własnym.
Tak.
Aha.
No więc to rozmnożenie chlebków, rybek, ten drugi jakby filar, symbol. No to jest w ogóle piękne, nie? Czyli to kiedy Pan Jezus naucza mnóstwo ludzi, tysiące ludzi, prawda? Jest już późno, uczniowie mają wyraźną sugestię, bo są empatyczni.
Tak.
No po prostu tych ludzi trzeba odesłać, no bo oni naprawdę są zmęczeni, zgłodniali i tak dalej i musimy ich wysłać, żeby gdzieś tam się posilili. Ewentualnie my będziemy kontynuować, to niech wrócą, no ale no nie możemy ich trzymać, tak? I Pan Jezus mówi, wydajcie im jeść. No ja mówię, no ale zaraz, my nie mamy nic. A tam nie macie, zobaczcie, co macie najpierw, nie? No i się okazuje, że mają dwie rybki, 5 chlebków. Ja zawsze mam taki stres, czy 5 rybek i 2 chlebki. Nie wiem, się tak coś zaciemnia od razu. No więc 5 chlebków i 2 rybki, nie? No i to odmawia błogosławieństwo, prawda? I dzielą się tym, co mają. I się okazuje, że jest po prostu nasycone. To u kogo tak jest fajnie powiedziane? Chyba u Mateusza?
Że
5000 mężczyzn, licząc
kobiety. Nie licząc kobiety i dzieci.
To naprawdę brzmi to nie na dzisiaj, nie? Ale to tak, chodzi tak. O coś... Ale to jest tak, no, chłop lubi zjeść, nie? No.
Ale biorąc pod uwagę współczynnik feminizacji w kościele, to liczba
dokładnie,
jest razy 3.
To było odwrotne.
Dokładnie. Nie, ale to jakby w takiej perspektywie naszej misji, no to co by to znaczyło? No, jak chcesz żyć pełnią powołania, to masz takie zadanie przed sobą. Najpierw zobaczyć, wiesz, co tam masz, ile tego jest, nie? A jeżeli wejdziesz w taką optykę wielkoduszności, jakiegoś zaufania, ale też takiego bardzo profesjonalnego podejścia do tego, co masz i co masz do dania, tak to jest z naszym życiem, że właśnie po to żyjemy, bo wiemy, że mamy dużo do dania i dużo do wzięcia też, nie? Byle w dobrych proporcjach. No to nagle się okazuje, że wydaje się, że z tego, co niewiele mamy, ale jak to puszczamy w obiekt, to nagle się staje jakieś życiodajne, jakieś karmiące, owocujące, nie? No i to jest taki ten drugi jakby znak, który no daje mnóstwo nadziei i takiej chęci po prostu, żeby żeby w ten sposób też zająć się sobą, czy popatrzeć na siebie, nie?
Tak, tak.
I trzecie nawrócenie Piotra, czy kryzys Piotra, ten, aha, i Góra Błogosławieństw. Mhm. No to tutaj co tu gadać? Znaczy, jest tu co gadać w ogóle o błogosławieństwach, ale tu w ogóle samo rozumienie szczęścia, nie? To w ogóle, że my jesteśmy jakby stworzeni do szczęścia, co dzisiaj nam się łatwo myli, że jesteśmy stworzeni do przyjemności, nie?
Tak, tak.
I jakby... to jest, myślę, że w jakiś sposób też taka głębsza praca, nie? Czyli jakiś taki sposób przeżywania drogi swojego powołania, konsekracji, czy po prostu swojego człowieczeństwa, jako, nie wiem, mąż, żona, nie wiem, osoba samotna, ale w taki sposób patrzenie na siebie, które sprawia, że ja jakby odkrywam źródło szczęścia zupełnie gdzieś indziej niż tak mam to zaproponowane, tak nazwijmy to, przez świat, nie?
Tak, tak, tak.
Że nagle jestem szczęśliwy jako cichy, jako ubogi, nie? Mhm. Miłosierny, czystego serca, że nagle się okazuje, że gdzieś tutaj tętni czyste źródło, nie? No, piękne symbole, można powiedzieć, że to są takie mocne rzeczy,
tak,
nie?
Dużo mówiące. No i tak dobrnęliśmy do końca. Piękne w ogóle spotkanie, tak sobie myślę. Dużo rzeczy jeszcze cały czas jest nieopowiedzianych, tak jakieś mam wrażenie, że to pewnie może i dobrze, bo to zapowiedź...
Lepiej z niedosytem skończyć niż przesytem.
Gdyby ktoś szukał czegoś więcej, to oczywiście można zajrzeć na tabga.dominikanie.pl, tam można sobie przeczytać jeszcze dodatkowe rzeczy. Tam też można znaleźć namiar na Łukasza i Tomka. No i tak na koniec takie pytanie mam. O czym marzycie i czego byście potrzebowali? Marzenia to ważna rzecz jest w ogóle.
Razem to na pewno marzymy o stworzeniu takiego miejsca, nie? Takiego środka, które byłoby jakoś dobre, fajnie dostępne komunikacyjnie, nie? A jednocześnie jakoś miejscem odosobnienia.
Wielowymiarowe. Znaczy w takim sensie, że możesz się tam pomodlić, odpocząć.
Czekaj, my to mówiliśmy, jak to będzie gościnność. Takie trzy filary tam będą, nie? Gościnność, modlitwa i pomoc, tak?
Tak.
Dobry dom taki.
Tak, znaczy coś, co ma taki jakby z takim etosem domu, nie? Tak, w takim znaczeniu, wiesz, nie pamiętam, gdzie to wyczytałem, na jakiejś takiej stronie, jakiegoś ośrodka chyba terapeutycznego. No. Chyba tak. Chcesz dojść do siebie, przyjdź do nas. Bardzo mi się to podoba, wiesz, to jest tak. Żeby to było tak dla takich ludzi, którzy chcą dojść do siebie, nie? To, aha, żeby mogli przyjść. Taka, wiesz, że to jest taka przestrzeń po prostu, nie? Gdzie jest ten dom, tak? Ale są też takie jakby pustelnie, nie? Że można po prostu, wiesz, tak, wyskoczyć na weekend czy na dłużej. I to będzie takie wszystko i taka fajna cepelia, nie? Eleganckie. Trochę tak się śmiejąc, nie? No, czyli jakby tak się spełnia chyba nasze marzenie, że dołączą do nas też bracia, nie? Są bracia, którzy konkretnie się przygotowują, szkolą troszkę ich. Później też razem jakoś będziemy doszkalać jeszcze, nie? Także wydaje się, że jakoś zespół się stworzy na miesiącach czy latach. No pieniądze też, nie? To wtedy do tego... Bo one szczęście nie dają, ale Berlin Monroe powiedział właśnie to, nie? Że pieniądze szczęście nie dają, dopiero zakupy. No i my wtedy po prostu dobrze byśmy spożytkowali, nie?
Tym bardziej, że tutaj macie miejscówę trochę zaczętą, a nieskończoną, nie?
W sensie na górze, tu, tak, na górze tu, w gdzie jest ta część Syntonii, tak.
No właśnie. Tak. No ale marzenia trzeba wypowiadać, bo wtedy się spełniają, więc to...
Tak mi
zawsze mówili. Nie, to w to ślepo wierzę. No dobrze, bardzo wam dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że bardzo fajnie udało się nam porozmawiać. Zobaczymy się już za tydzień w nieco innym zestawieniu. Na waszym miejscu będzie Marcin Mogielski. Trochę inny temat, trochę inna rozmowa, ale myślę, że będzie równie ciekawie, więc już wszystkich słuchających zapraszam. Na dzisiaj to koniec. Teraz wjeżdża nam już nie czołóweczka, tylko to takie, co na koniec jest. To nie wiem, jak
końcóweczka.
Tam. Końcóweczka będzie. Końcóweczka. Trzymajcie się wszyscy dzielnie. Do zobaczenia.
Do usłyszenia z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Dzięki.
Amen.